Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Reader Come Home, Marianne Wolf, to popularna naukowa książka o tym, jak nawyki cyfrowe zmieniają sposób czytania. Autorka jest badaczką, zajmującą się rozwojem mózgu czytającego, dysleksją i edukacją. Zwraca się do odbiorcy w formie serii listów, łącząc wyniki badań z literatury, neurobiologii, psychologii rozwojowej i własnymi obserwacjami. Jej celem nie jest proste potępienie ekranów ani nostalgiczna obrona papieru. Wolf pyta raczej, jakie umiejętności mogą słabnąć, gdy lektura coraz częściej polega na szybkim przeglądaniu krótkich, rozpraszających treści. Najważniejszym pojęciem książki jest głębokie czytanie, czyli proces wymagający czasu, skupienia, wiedzy wcześniejszej oraz gotowości do interpretacji. Obejmuje ono nie tylko rozumienie tekstu, lecz także wnioskowanie, krytyczną ocenę, refleksję i empatię. Wolf rozważa skutki tych zmian zarówno dla dzieci uczących się czytać, jak i dla dorosłych, którzy swoje kompetencje wykształcili głównie w świecie druku. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, głębokie czytanie jako złożona praca poznawcza. Wolf pokazuje, że biegłe czytanie nie jest naturalnym, automatycznym wyposażeniem człowieka. Mózg nie posiada odrębnego, wrodzonego modułu czytania, lecz tworzy sieć połączeń między widzeniem, językiem, pamięcią, uwagą i rozumowaniem. Dlatego sposób, w jaki czytamy najczęściej, może wpływać na to, które działania poznawcze uruchamiamy sprawnie i chętnie. Głębokie czytanie oznacza dla autorki więcej niż wolne tempo. To zdolność do zatrzymania się przy trudnym fragmencie, połączenia go z wcześniejszą wiedzą, rozpoznania ukrytych założeń i sformułowania własnej oceny. W literaturze uruchamia także wyobrażenie sobie perspektywy postaci, co wiąże czytanie z ćwiczeniem empatii. Wolf podkreśla, że odbiorca nie musi zgadzać się z tekstem, aby czytać głęboko. Przeciwnie, krytyczny sprzeciw wymaga dokładnego zrozumienia argumentu, jego źródeł i konsekwencji. Książka traktuje więc lekturę wymagających tekstów jako praktykę intelektualną, ważną również poza szkołą. Osoba przyzwyczajona do analizy argumentów ma większą szansę odróżnić informację od manipulacji, dostrzec uproszczenie i nie reagować wyłącznie natychmiastowym wrażeniem. Stawką nie jest wyłącznie kultura literacka, ale jakość samodzielnego myślenia. Po drugie, cyfrowe środowisko premiuje szybkość, skanowanie i podzielną uwagę. Centralne zastrzeżenie Wolf wobec dominującego sposobu korzystania z mediów cyfrowych dotyczy nie samego urządzenia, lecz środowiska uwagi, które ono zwykle tworzy. Krótkie komunikaty, odsyłacze, powiadomienia i niemal nieograniczony dopływ informacji zachęcają do szybkiego skanowania tekstu. Taka strategia jest użyteczna, gdy trzeba sprawnie znaleźć rozkład, definicję lub bieżącą wiadomość. Problem pojawia się wtedy, gdy staje się domyślnym trybem odbioru także dla złożonego eseju, książki naukowej czy powieści. Czytelnik może wówczas rozpoznać słowa i ogólny temat, ale rzadziej zatrzymuje się, by zestawić argumenty, dostrzec sprzeczności lub zapamiętać strukturę całości. Wolf opisuje ryzyko osłabienia cierpliwości poznawczej, czyli gotowości do pozostawania przy tekście mimo początkowej trudności. Nie twierdzi, że każdy tekst ekranowy musi być powierzchowny, ani że druk automatycznie gwarantuje skupienie. Jej argument dotyczy nawyku. Mózg dostosowuje się do powtarzalnych wymagań środowiska, więc ciągłe przełączanie uwagi może utrudniać powrót do dłuższej, nieprzerwanej koncentracji. Autorka zachęca zatem do świadomego rozróżniania lektury informacyjnej od lektury interpretacyjnej i do ochrony czasu potrzebnego na tę drugą. Po trzecie, dwupiśmienny mózg łączy kompetencje druku i świata cyfrowego. Odpowiedzią Wolf na zmianę technologiczną nie jest wycofanie się z internetu. Proponuje ona ideę dwupiśmiennego mózgu czytającego, zdolnego sprawnie korzystać zarówno z druku, jak i z narzędzi cyfrowych. Taki czytelnik umie wykorzystać szybkość wyszukiwania, dostęp do wielu źródeł i możliwości komunikacji, ale nie oddaje tym zaletom pełnej kontroli nad własną uwagą. Potrafi też przejść do wolniejszego trybu, kiedy cel wymaga dogłębnego rozumienia. To rozróżnienie jest ważne, ponieważ spór papier kontra ekran często zaciera różnice między zadaniami. Inaczej czyta się instrukcję, inaczej wiadomość prasową, a inaczej filozoficzny argument lub powieść z rozbudowaną narracją. Wolf wskazuje, że edukacja powinna uczyć dzieci nie tylko obsługi urządzeń, lecz także wyboru adekwatnej strategii lektury. W praktyce oznacza to rozwijanie podstawowego języka, słownictwa, wiedzy o świecie i nawyku rozmowy o przeczytanym tekście, zanim oczekiwać się będzie dojrzałej krytycznej analizy. Dostęp do informacji nie zastępuje wiedzy zgromadzonej w pamięci, ponieważ właśnie ona umożliwia dostrzeganie analogii i wyciąganie wniosków. Koncepcja dwupiśmienności jest więc programem równowagi. Technologia ma służyć celom poznawczym, a nie narzucać jeden pośpieszny styl myślenia wszystkim rodzajom lektury. Po czwarte, dzieci potrzebują fundamentu językowego przed intensywną lekturą ekranową. Znaczna część rozważań Wolf dotyczy dzieci. Ponieważ w ich przypadku zmiana medium nie nakłada się na wcześniej ukształtowane nawyki, lecz współtworzy sam rozwój czytania. Autorka podkreśla wagę wczesnych doświadczeń językowych rozmowy z dorosłymi, wspólnego czytania, słuchania opowieści, nazywania emocji i budowania słownictwa. Te praktyki dostarczają wiedzy oraz wzorców językowych, które później pozwalają dziecku rozumieć coraz bardziej złożone teksty. Ekran może wspierać naukę, jeśli jego użycie jest celowe, dostosowane do wieku i uzupełnione kontaktem z drugim człowiekiem. Nie powinien jednak zastępować relacji, rozmowy ani samodzielnego kontaktu z książką. Wolf szczególnie ostrzega przed założeniem, że atrakcyjna, interaktywna forma sama w sobie buduje rozumienie. Dziecko może sprawnie reagować na bodźce i poruszać się po aplikacji. Lecz nadal potrzebować pomocy w opowiadaniu własnymi słowami, rozpoznawaniu związku przyczynowego i rozumieniu perspektywy innych osób. Dla autorki kluczowe jest stopniowe budowanie wytrzymałości czytelniczej. Najpierw kształtuje się język, uwaga i ciekawość, potem rośnie zdolność do dłuższego tekstu oraz samodzielnej interpretacji. Takie podejście unika zarówno technofobii, jak i bezkrytycznej wiary, że każda cyfrowa innowacja jest edukacyjnie korzystna. Na koniec, czytanie krytyczne ma znaczenie dla empatii i życia publicznego. Wolf łączy los głębokiego czytania z szerszym pytaniem o funkcjonowanie społeczeństwa demokratycznego. Jej zdaniem krytyczne myślenie wymaga praktyki w rozpatrywaniu złożoności, tolerowaniu niepewności oraz odróżnianiu dowodu od sugestywnego skrótu. Te umiejętności są szczególnie potrzebne w środowisku, w którym informacje krążą szybko, są wyrwane z kontekstu i rywalizują o natychmiastową reakcję. Czytelnik przyzwyczajony do zatrzymania się nad argumentem łatwiej pyta, kto mówi, na jakiej podstawie i czego w przekazie brakuje. Wolf nie przedstawia lektury jako prostego lekarstwa na dezinformację. Zauważa jednak, że bez wiedzy wcześniejszej i zdolności do wnioskowania człowiek pozostaje bardziej zamknięty w granicach tego, co już zna oraz co podsuwa mu najbliższy strumień treści. Równie istotna jest empatia. Dłuższa literatura może wymagać wejścia w doświadczenie odmienne od własnego, śledzenia motywacji i rozumienia sprzecznych emocji. W ten sposób czytanie ćwiczy nie tylko analizę, ale też cierpliwe rozumienie innych ludzi. Książka broni więc czasu przeznaczonego na wymagającą lekturę jako warunku niezależności intelektualnej. Nie chodzi o odrzucenie szybkiej komunikacji, lecz o zachowanie przestrzeni, w której ocena, wyobraźnia i namysł mogą rozwinąć się przed wydaniem sądu. Podsumowując, Reader. Come Home jest wartościową lekturą dla nauczycieli, rodziców, studentów, osób pracujących z tekstem oraz wszystkich, którzy zauważają u siebie trudność w dłuższym skupieniu. Skorzystają z niej również czytelnicy zainteresowani edukacją medialną, rozwojem dzieci i społecznymi skutkami technologii. Książka nie daje prostego planu natychmiastowej naprawy nawyków, a osoby szukające szczegółowego poradnika dla dorosłych mogą odczuć niedosyt. Jej największą korzyścią jest jednak uporządkowanie problemu. Wolf wyjaśnia, dlaczego rozproszenie podczas lektury nie musi być wyłącznie kwestią słabej dyscypliny, lecz może wynikać z adaptacji mózgu do powtarzanego sposobu odbioru informacji. Dzięki temu zachęca do bardziej świadomego projektowania własnego czasu czytania i środowiska nauki dzieci. Na tle wielu książek o uzależnieniu od ekranów wyróżnia ją brak prostych przeciwstawień. Autorka nie idealizuje papieru i nie przedstawia technologii jako wroga, lecz analizuje warunki, w których dane medium wzmacnia albo osłabia określone procesy poznawcze. Forma listów nadaje naukowym zagadnieniom osobisty, dostępny ton, bez rezygnacji z intelektualnej ambicji. To przede wszystkim książka o zachowaniu możliwości głębokiej lektury w świecie cyfrowym. Jej zasadnicze pytanie pozostaje aktualne, jak korzystać z szybkiego dostępu do informacji, nie tracąc zdolności do wolnego, samodzielnego i empatycznego myślenia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Marianne Wolf, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.